Hubert.
Filip.
Edy.
Wiedziałem, każdy musi przynajmniej raz opowiedzieć w swoim życiu i każdy odcinek na taki temat, jaki jest tematem dzisiejszego odcinka, musi się zaczynać od Edy.
Czy Hubert, poprzednie nagrania o Venomie też zaczęliśmy w ten sam sposób?
Prawdopodobnie tak, a nawet jeśli nie zaczęliśmy, to przynajmniej wystąpiło to w trakcie. Na początku, w środku lub na końcu.
Okej. Okay.
Jak w dobrej rozprawce.
Dobrze, tak, mili państwo,
zupełnie przypadkiem... To jest jedyna dobra część filmu. Nie, dobrze, nie przyspieszajmy. Tak.
Tak się zupełnie przypadkiem składa, że realizujemy plan. Dzisiaj nagrywamy odcinek 244 podcastu popkulturowego Hammerzeit. Przy mikrofonie pan redaktor Hubert i ja, pan redaktor Filip.
Czekaj, to ja powinienem ciebie przedstawić. I pan redaktor Filip.
I ja, tak, dziękuję bardzo.
Dzisiaj masz wyjątkowo radiowy głos, Filip. Tak bardzo się starasz mówić.
Bo zaraz to się wszystko rozpadnie, więc daj mi przez chwilę chociaż. I będziemy omawiać film produkcji amerykańskiej, taki, który wam zajawiliśmy na Facebooku.
Czekaj. Będziemy omawiać amerykański produkt filmowy.
O, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Będziemy omawiać amerykański produkt filmowy pod tytułem Venom, który pojawił się w kinach, kiedy się pojawił w kinach? 24 października.
Polskich kinach,
zagranicznych też. I zgodnie z tym, co się działo z filmem Joker, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, za jakieś 3 tygodnie trafi na VOD.
Prawdopodobnie tak.
Nie, podobno Chińczycy dają dolary, więc nawet zarabia. Ale Venom 3, mili państwo, ostatni taniec. Zakończenie najmniej prawdopodobnej trylogii superbohaterskiej, komiksowej, bo w życiu byśmy nie pomyśleli, że po tych pierwszych pogłoskach, no Sony nie umie za bardzo robić filmów, ale Tom Hardy strasznie chce zrobić Venoma, więc jako, że ma odpowiedni star power, to mu pozwolili i siedział przy scenariuszu i tam pomyślał, powymyślał, i zrobili i zarobił chyba 800 milionów, czy jakoś bardzo dużo pieniędzy. I potem się okazało, że o wow, to jednak będzie więcej tych Venomów, mimo tego, że nie były najlepsze.
Tak, w ogóle trzeba pochwalić Sony za jedną rzecz, to znaczy za upór. Oni są po prostu bardzo uparci w rozwijaniu tego totalnie dziwnego i nieudanego i skazanego na porażkę od samego początku projektu pod tytułem Uniwersum Spidermana bez Spidermana.
Sony Super Hero, kurde, Cinematic Multiverse in association with Marvel, czy jak to tam się
tak,
nazywa?
Tak, bo nie zrezygnowali na żadnym etapie takim jak Madame Web, takim jak Kraven, takim jak Morbius.
Kraven za chwilę, Hubert. Kraven za 1,5 miesiąca, więc tak. Zobaczymy.
Twoje westchnienie w trakcie oglądania wczorajszego trailera w kinie filmu Kraven, Ostatni Łowca, było takie bardzo znaczące na zasadzie.
Tak, widzisz?
A ja znowu to samo robię.
Tak, a ja z kolei, jak się skończył film, albo nawet nie jak się skończył film, ale w którymś momencie oglądania, to z kolei ty zrobiłeś takie ja pomyślałem, o, to będzie nasza recenzja filmu Venom i na tym skończymy odcinek.
Tak, tak mogłaby wyglądać recenzja trzeciej części, ostatniej. Chociaż nie wiadomo, wiesz, tutaj jest bardzo mają ambitne plany. Główny bad guy powróci w glory i chwale, stanie się nowym Thanosem uniwersum soniaczowego.
Król w czerni się przebudzi.
Tak, ale też chciałem powiedzieć, że ta cała historia uniwersum soniaczowego bez Spidermana, Spidermana bez Spidermana, każe mi sądzić i każe mi trochę martwić się o to, że film Spider-Man Noir, który zapowiada się po pierwszych zdjęciach z planu i po fakcie, że Nicolas Cage w nim gra znakomicie,
tak,
to jednak siedzę tu i zastanawiam się, co oni spieprzą w tym.
No właśnie, jest taka teoria gdzieś tam, może to nie jest oficjalna teoria, jak z teoriami to bywa i nawet nie jest specjalnie rozpropagowana, ale moje oczko ją dostrzegło w jednym z komentarzy, że Sony tak mocno idzie w zaparte, próbując stworzyć to swoje niby pseudo-uniwersum, żeby zrobić jakąkolwiek podbudowę, żeby w odpowiednim momencie w przyszłości pojechać do Marvela. Słuchajcie, my tu mamy tych naszych wszystkich bohaterów, musicie ich teraz wrzucić do MCU albo zabierzemy wam Spidermana.
Dokładnie tak.
I to jest tylko, oni handlują tym, ale nie wygrają.
Nie wygrają, bo tego się nie da połączyć w sposób sensowny, a próba, która nastąpiła I zresztą została bardzo dobrze skancelowana w pewien sposób filmem Venom 3. Mm-hmm. To znaczy pokazujemy, że fakt, że Venom na chwilę pojawił się w uniwersum Marvelowym, po czym został wciągnięty z powrotem i było, to został blob Venoma, czy to mm-hmm. znaczy, że Venom będzie to
rosen? Nic nie znaczy.
To samo się stało w drugim uniwersum. I był skomentowany mniej więcej w trakcie trwania filmu, było to, one tak robią te symbionty, że tak zostawiają tak.
Tak, to jest w ogóle, ktoś tam coś tam wymyślił,
dokładnie.
Tak było.
W ogóle to jest bardzo dobry, też dobra recenzja tego filmu, ktoś tam coś tam wymyślił, to jest mniej więcej przebieg fabuły filmu Venom 3, ostatni taniec. Ale cofnijmy się, Filip, wstecz, pięknie się cofnijmy wstecz w czasie do tyłu i porozmawiajmy na temat poprzednich części, przynajmniej sekundę, bo chciałem powiedzieć, że Venom 3 pielęgnuje dwie najfajniejsze rzeczy związane z trylogią Venom i dwie piękne tradycje z nią związane. To znaczy jest to film niepotrzebny.
Tak.
I jest to film rozczarowujący. W związku z tym spełnia wszystkie prawidła gatunku trylogii Venomowej.
Tak, ja myślę, posunąłbym się nawet do tego, żebym powiedział, że też jest najgorszym, odsłoną najgorszą tej trylogii.
Tak, zdecydowanie. Co w przypadku tej trylogii jest mocnym finałem.
Tak, bo jakby zaczęli średnio, w dwójce nie rozwinęli się specjalnie, a w trójce pomyśleli, fuck it.
Właściwie już wszystko jedno. It's the last time. Tak, dokładnie tak. Szkoła Rickiego Gervaisa.
Zawsze działa, tak. Więc ja mam takie wspomnienia związane z filmem Venom. Część pierwsza, bez podtytułu, że jest to film boleśnie wręcz średni, jeżeli zważymy wszystkie elementy w nim zawarte, czyli to, co działa. Czyli zmarnowany Tom Hardy i jego niechętny bromans z symbiontem, wymiana zdań, to, że Venom nim steruje, on się do tego nie nadaje i tak dalej. To wszystko działa, to jest super. To, co nie działa, to jest oczywiście absurdalna fabuła, zły bad guy, który jest takim kartonowym modelem wyciętym z encyklopedii postaci. Fakt, że czarny symbiont, 100% karbon, kolor, walczy z symbiontem 95% karbon, jest troszkę...
W środku nocy.
Jest troszkę mniej czarny, czyli z panem Riotem. I to było tak, że po obejrzeniu filmu, bo wszyscy na niego poszli, żeby sprawdzić, a może jednak, bo Tom Hardy, on z takim entuzjazmem o tym opowiada. On tak bardzo chce to zrobić. Widać, że ten projekt leży mu głęboko w sercu, a nie w dupie i że naprawdę chce. Więc poszli, dali zarobić panu Sony i okazało się, że nie jest to najlepszy film, ale miał taką pasę wśród komentatorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych, że to nie jest zły film, dobry film,
coś
w nim jest. Bawiłem się dobrze, śmiałem się, nie? Tu bym zmienił, to bym zmienił, ale generalnie okej, taki guilty pleasure, spoko. Druga część zrobiła to samo, tyle że zmieniła kolor przeciwnika.
Żeby był troszkę lepiej widoczny.
Trochę lepszy i widoczny. Tak. Zmieniła znanego aktora na innego znanego aktora.
Tak, zmieniła mu kolor włosów i wyglądał jak ze sztucznymi włosami przez cały ten film.
Przez cały film, absolutnie tak. Jeszcze bardziej poszatkowała scenariusz, żeby wydawało się, albo nawet nie tyle scenariusz, co film w montażu został ucierpiał, na pewno. Szczególnie, że Venom, część druga, czyli chyba u nas to było Venom 2 Carnage po prostu.
Pewnie tak.
To był 90-minutowy film, co w ogóle w superbohaterskim świecie się nie zdarza. Ale miał swoje momenty, walka z Carnage'em w tym kościele. Jakby to okej. I znowu tak było. Nie było to najlepsze, ale miał swoje momenty. I przynajmniej nie był długi. Był głupi, ale Woody Harrelson był całkiem niezły, jak bawił się w tego Clitusa Cassidy'ego. I Tom Hardy znowu, okej. Było, dobra, niech mają. Po czym nastąpiła część trzecia, jak już powiedzieliśmy, wydarzyły się rzeczy, które doprowadziły do zrealizowania filmu i ten film teraz dostaliśmy, ale dlaczego on ma taki kształt, to możemy się tylko domyślać.
Możemy się domyślać i możemy się też domyślać, dlaczego w ogóle powstał, poza faktem, że nie wiem, może Tom Hardy miał jakiś zapis w kontrakcie, że to musi być trylogia
koniecznie,
na przykład, i to on wymusił, żeby ten film powstał, bo cała reszta tego filmu to jest, tak jak powiedziałem, kontynuacja najlepszych tradycji części poprzedniej, czyli jest jeszcze bardziej poszatkowany od poprzednich, jest jeszcze więcej kolorów, symbiontów, które wszystkie wyglądają dość podobnie, jest po raz kolejny bad guy kartonowy, który nic nie wnosi i jest wciąż Tom Hardy, który jest zmarnowany i w tym filmie jest zmarnowany wybitnie. Może skoncentrujmy się chwilę na Tomie Hardym, bo rzeczywiście w części pierwszej Tom Hardy jako Eddie Brock Nie wszystkim przypadł do gustu. Wszyscy mówili, że jest zbyt szalony, że jest zbyt rozdygotany, że jest zbyt emocjonalny jak na Ediego Brocka. I ja to rozumiem, bo jakby jeśli ktoś się wychowywał tak jak ja na komiksach Tim i Semik, to ten Eddie Brock tam był jednak takim zawsze masywnym twardzielem i trochę mniej rozdygotanym, mimo tego, że zawsze był świrusem. To trzeba przyznać, że przynajmniej Tom Hardy włożył w tę rolę coś, a także, że scenarzyści, czy scenarzystka, to jest chyba pani Kelly Marshall, która teraz jest też
po raz
reżyserką.
Pierwszy reżyserką,
tak?
Co widać.
Chcesz wyreżyserować? No, napisałaś, to weź, no przecież nie będziemy szukać nikogo.
Budżet się skończy,
dokładnie.
Chodź.
Dali mu coś do zagrania, to znaczy ta postać w pierwszej części i w drugiej poniekąd też przynajmniej miała jakiś cel, jakąś swoją historię, tak. Jakieś wątki dodatkowe, jakieś dążenie do czegokolwiek. Więc ona była mimo wszystko, ta postać, trochę bogatsza. W przypadku Venoma 3 Eddie Brock został ogołocony z wszystkiego, poza byciem wehikułem do transportowania Venoma, robiącym dziwne miny i mówiącym, jestem taki zmęczony, dajcie mi spokój.
Tak.
Robi to w dalszym ciągu, trzeba przyznać, wyśmienicie, ale za tym się nie kryje już w tej części absolutnie nic.
On po prostu, on wygląda jak facet, który przeczytał ten drobny druk, który ma w kontrakcie zapisany i mówi, o jest naprawdę, muszę. I ta mina towarzyszy przez cały czas na planie i w efekcie widzimy ją w filmie. I no, paycheck tak zwany, dostał to, co miał dostać, więc wiesz, fundusz stypendialny dla syna odhaczony. No i tyle, nie? I może wrócić do kręcenia, nie wiem, może wrócić jako duch w Peaky Blinders, w filmie, który się kręci. Nie wiem, jakie ma plany Tom Hardy, w każdym razie ja go bardzo lubię, ale nie dziwi mnie w ogóle, że nawet po pierwszym Venomie, który chyba wśród ogółu jest najlepszy w tej całej potwornej średniości, z czasem niektórzy wskazują na dwójkę, to zależy od tego, jakby który symbiont będący wrogiem Venoma wam się bardziej podoba. Wielu się bardziej podoba Carnage, więc jakby rozumiem to. To przecież w 2018 roku wyszedł lepszy Venom z gorszym Tomem Hardym, czyli film Upgrade.
Dokładnie,
gdzie
tak.
Gra Logan Marshall Green, który, jeśli państwo nie wiecie, zakładam, że większość z was wie, ale jest bratem bliźniakiem z innej matki Toma Hardiego i gra w filmie, który wykorzystuje ten sam motyw, czyli w głowie jest głos i ten głos, jak dojdzie do władzy, to jest w stanie wykorzystać ciało swojego nosiciela do wykonywania superbohaterskich rzeczy.
Tak, w związku z tym też podobnie jak Tom Hardy w Venomie wykonuje te wszystkie involuntary motions i reaguje na nie dziwnymi minami, paniką i zdziwieniem.
I to jest, działa, jest
i to działa za każdym razem i to nawet w Venomie 3 działa. Co prawda tutaj wszystkie te triki już widzieliśmy tyle razy w pierwszej części i w drugiej części, więc w tym filmie nie ma absolutnie nic nowego. Jest taki, nie wiem, czy można to określić jako the best of. Ej, pamiętajcie, że Venom może też zwierzęta przejmować? No to teraz wam pokażemy jeszcze 3, a w napisach końcowych jeszcze 12, bo nam się w filmie to nie zmieściło,
tak,
ale chcieliśmy
koniecznie. Ale napisy
koniecznie
końcowe super, akurat tu bardzo mi się podoba. Napisy końcowe są jedną z lepszych części tego filmu, który swoją drogą, a propos tego, że jest bardzo poszatkowany, zresztą zaraz przejdziemy do omawiania poszczególnych tam elementów fabuły, ale według rozpiski minutowej ten film trwa 110 minut, godzinę 50. Tymczasem ja byłem bardzo zdziwiony, nie wiem czy ty też, ale jak spojrzałem na zegarek w momencie, kiedy się właśnie animowane zwierzęta w czasie napisów końcowych wyświetlały, bo minęło 92 minuty. Film, które oglądaliśmy, trwa 1,5 godziny, a napisy końcowe trwały 20. Więc bardzo dobrze, że nie zostaliśmy do tej durnej scenki drugiej po napisach, o której sobie przeczytaliśmy siedząc w fotelu, bo ona nie jest fajna, nie jest ciekawa, nic nie wnosi, abyśmy musieli siedzieć przez 20 minut tam.
Naprawdę?
Naprawdę.
To jeszcze tyle trwały te napisy?
Ile trwały napisy końcowe do rozszerzonej wersji Władcy Pierścieni?
Czy oni zbierali,
20 minut.
Czy oni zbierali pieniądze na Patronite i musieli wszystkich patronów wymienić?
Tak. Nie, ktoś napisał, że podobno byli wymienieni absolutnie wszyscy instrumentaliści z orkiestry, z nazwiska, co było rzekomo bardzo miłe, ale to nadal to jest pewnie, nie wiem, 2 minuty, może minuta napisów.
Wiesz, to bardziej brzmi, jakby byli wymienieni wszyscy dostawcy części komputerowych, na których powstawały efekty,
tak,
CGI. Być może taki zabieg zastosowano, ale tym bardziej cieszę się, że nie zostaliśmy na napisach,
tak,
bo nawet te 90 minut Strasznie mi się dłużyły, muszę przyznać.
Oj,
w kinie.
Tak.
W pewnym momencie spojrzałem na zegarek i byłem zdziwiony, że nawet jeszcze godzina filmu nie minęła, a ja już miałem poczucie, że już do mety, już dziękuję, tak. Starczy mi tego wszystkiego. Był to moment, kiedy oni, zdaje się, do Vegas dojechali czy coś takiego. Ja mówię, no to już wielki finał Vegas, okej, okay. A tu mówię, Jezu, jeszcze 50 minut. Na szczęście to było tylko 30 minut. Nie, ale mimo wszystko.
Tak, bardzo męczy ten film i ja miałem bardzo podobne wrażenie, ale u mnie ono się objawiało tym, że jak na ekranie jest Tom Hardy i słychać głos Venoma, albo widzę Venoma, jest okej, okay. Jestem jakby zainteresowany, jestem ciekawy, co będzie dalej. Jak tylko było cięcie i kamera pokazywała nam wnętrze
generycznej bazy wojskowej
pod strefą 51 i te po prostu tępe gęby pani naukowczyni, jej koleżanki, pana generała. Oh, tak,
a propos mówić jeszcze o zmarnowanych aktorach, to Stephen Graham w tym filmie
jest
został
zmarnowany
aktor. I z tego, co dobrze pamiętam, nawet do końca nie jestem pewien, ale on chyba został w końcu zjedzony, nie? Ten przemielił go.
Przemielił
ten
go, tak, tak. Jestem przekonany, że go przemielił i ludzie bardzo, ci, którzy się lepiej znają na symbiontach niż my, to mówią o toksin. Mój ulubiony symbiont został zjedzony, jakby był na ekranie przez 5 minut, spoko.
To rozumiem, jakiś, bo to ale... taki był chyba mędrzec wśród symbiontów. Ja niestety tej części Marvela dotyczącej tej całego loru Venomowego, czyli jesteśmy sobie tak naprawdę za jakąś rasą z kosmosu, która coś tam i mamy swoje jakieś charakterystyczne cechy. Bardzo mnie zdziwiło, że na końcu pojawił się Venom, który jest zmutowanym Flashem z jakiegoś powodu i bardzo szybko biega. Nie wiem, nie mam pojęcia,
no.
Ale...
No oni jakby, te symbionty podobno wszystkie są, jakby one nie są wymyślone.
Tak, rozumiem. Więc zastanawiam się, czy oni liczyli na to, że będzie taki efekt wow, że...
Na pewno, jest drużyna
wśród
symbiontów.
Symbiontów będzie, o to jest ten, o a to jest ten, o a to jest ten.
No, jestem przekonany, że jakieś 7 osób mogło tak mówić. Nie należymy do tych 7.
Zdecydowanie nie.
Ale tak, dobrze.
Czy też miałeś, a mówiłeś, że bawiłeś się dobrze, kiedy pojawiał się głos symbionta, ale czy też w tej części miałeś takie wrażenie, że on momentami był doklejany na siłę? To znaczy działy się rzeczy na ekranie, a...
Nie musiał gadać, nie?
A on nie musiał gadać, ale mówił, ej, będzie lepiej, jak on coś będzie mówił w tym czasie. Gdzieś on tam tak zawsze z boku mi się wydawał w tych scenach i tutaj...
W niektórych tak, w niektórych było tak, że to im się podoba, to więcej zróbmy tego. To jest trochę, ja mam wrażenie, że Tom Hardy, który podkłada głos również oczywiście pod Venoma, więc wszystkie te teksty musiał nagrywać osobno, wiesz, przyszedł sobie do studia kiedyś, miał listę swoich dialogów z Venomem i odhaczył co trzeba, nagrał tego dużo więcej niż było potrzebne, bo mówili mu, ale Tom, może się przyda, wiesz, zrób to dla nas, nagrajmy to. Wykorzystali wszystko. Wszystko, co nagrał Tom Hardy, wsadzili do filmu. I z kolei drugi motyw, że jest coś zostało nagrane i zostało wykorzystane, to tu z kolei, jeśli mogę przeskoczyć, bo będziemy jeszcze pewnie trochę chaotycznie po tym filmie skakać, czyli wielki bad guy filmu, któremu głos podkłada Andy Serkis, reżyser filmu Venom 2 oraz twarz wszystkich digitalizowanych stworów od czasu Golluma.
Andy Serkis, który jest po prostu cudownym przykładem podkładacza głosów pod najmniej znaczących bad guy'ów na świecie.
Tak.
Snoke jest tutaj na drugim miejscu już teraz, bo Knull jest najbardziej nieznaczącą postacią ever w historii jakiegokolwiek kina.
Knull ewidentnie chce być Thanosem tego pseudo-uniwersum, bo to jest tak jakby... Ale to... Jak się zaczyna film Venom 3.
Dobrze, tak, to jest tak.
Dlaczego?
Pierwsza lekcja, jak należy wprowadzić nową postać do uniwersum. Należy ją pokazać na ekranie i ona musi opowiadać
o sobie,
że coś się wydarzyło i przez to teraz się wydarzy film.
Tak, więc film się zaczyna i słyszymy, jestem Null, Bóg symbiontów, moje dzieci mnie uwięziły tu w tym oto czarnym wymiarze, nie mogę się uwolnić, ale na szczęście
powstał kodeks.
Tak, powstał kodeks. Kodeks jest kluczem do mojego więzienia, więc potrafię otwierać portale i wy, pająki, które stworzyłem, teraz idźcie, znajdźcie kodeks, a ja tu będę siedział.
Chciałem powiedzieć, że tak średnio skuteczne jest to więzienie, że oni go zamknęli w więzieniu, w którym on może tworzyć potwory, które są specjalnie skonstruowane, żeby niszczyć symbionty
tak,
i może tworzyć portale, żeby je natychmiast wysyłać w dowolny obszar uniwersum.
Czy nie mógłby tym portalem się sam wysłać gdzieś?
Nie, bo on siedzi na krześle, jest przymocowany i dopiero jak będzie... I swoją drogą jeszcze zaprogramowały te symbionty, rozumiem, system, w którym jeśli jakiś symbiont połączy się ze swoim żywicielem i ocali go od śmierci, to wtedy powstaje klucz do uwolnienia ich największego wroga. To jest jakiś totalny bezsens, który kompletnie nie ma
żadnego znaczenia i jest szansa, że w scenariuszu mamy jakieś sceny, które nam wyjaśniają bardziej, co to jest ten kodeks i dlaczego...
Ale musieli zrobić miejsce na te długie napisy końcowe, więc się niestety nie zmieściły.
Tak, a w kontrakcie było, że film musi trwać 90 minut plus 20 minut napisów i jakby ani minuty dłużej, więc trzeba ciąć. No i Andy Serkis jak ten, tą ekspozycyjną kupę tak na start nagrał, to też było na zasadzie, on czyta pewnie te teksty i mówi, ej, ale to jest do jakiegoś... Jakieś materiały zakulisowe, nie? Albo jakieś promo do internetu. Tak, tak, Andy, nagrywaj. Poradzimy sobie z tym. Po czym to, co powiedział, to wsadzili bezpośrednio do filmu, bo przecież Knull nie mówi w tym filmie, nie widać jakby ruchu jego ust.
Gdyż widać tylko jego włosy.
Tak, widać jak wygląda jak wokalista black metalowego zespołu, który akurat na scenie chwilowo nie ryczy.
Albo jak stara Samara z
Daring. Albo jak tak, stara Samara, bo ma białe włosy. Lub śmiertelnie zmęczony Geralt, więc tylko jest z offu tak zwany ten głos, więc cokolwiek mógł nagrać, a nagrał najgorszą rzecz, którą mu dali, albo po prostu to nie, albo najgorzej, to była najlepsza rzecz, którą mu dali, bo wszystkie inne były gorsze, tego nie wiemy, ale ten samo to, że ten film się tak zaczyna, to już od razu wywołuje, widzę, że my tak spojrzeliśmy na siebie i było, aha, czyli będzie tak. Świetnie, bardzo się cieszę, że wprowadzamy rzeczy, które w trzecim filmie, które mają się odnosić do wszystkich wydarzeń, które zaobserwowaliśmy.
Tak, a propos, jest jeszcze takie zagrożenie dla całego wszechświata, które stworzyliśmy, ale nie wspomnimy o nim wcześniej. Dokładnie. Do tej pory chyba najgorszym takim wprowadzeniem bad guy'a w MCU i przyległościach to był Thor 2 i wprowadzenie tych mrocznych elfów, bo to mniej więcej było w podobny sposób, tylko że tam jednak trochę więcej na tym początku się wydarzyło, żeby...
Tak, no bo mieliśmy całą tą sekwencję walki i Odyn,
tak,
który
coś
tam,
się działo, a tutaj nic się nie działo, tylko zostało opowiedziane, tak, że się kiedyś coś wydarzyło i teraz będzie fabuła filmu. Po czym fabuła filmu się toczy. Cały konflikt polega na tym, że pan Knull chce dostać ten kodeks, który jest zaszyty w Eddie Brocku i dowiadujemy się, że jeśli Eddie Brock albo Venom zginą, to ten kodeks przestanie istnieć, więc jego szansa na uwolnienie się przestanie istnieć. Co się, spoiler, w filmie wydarza, to znaczy Venom poświęca się i kodeks przestaje istnieć i w scenie międzynapisowej dostajemy informację, haha,
nieprawda,
ale teraz skoro
się.
Venom umarł i już nie ma kto bronić wszechświata, to teraz ja się i tak uwolnię, bo tak. Tak. I to jest taki jakiś totalny...
Nie, to jest totalny bezsens, tak samo jak totalnym bezsensem jest to, że skoro kodeks, istnienie kodeksu jest jedynym sposobem, żeby Knull się uwolnił, chociaż jak wiemy ze scenki w środkowej, w napisowej, międzynapisowej jest to nieprawda, ale póki ta scenka nie nastąpi, to taka jest informacja. Istnieje kodeks, może się uwolnić Knull, więc musi zginąć albo Eddie, albo Venom. I nie ma żadnej innej wartości ten kodeks. W sensie, według tego, co widzimy w filmie, ten kodeks jest rzeczą, która jest tylko i wyłącznie zagrożeniem. Nikt specjalnie Ediego nie lubi. Te symbionty, one się tolerują, ale nie są najlepszymi przyjaciółmi. Więc dlaczego w momencie, kiedy oni wiedzą już, że zagrożenie jest tak blisko, bo kolejne te zabijacze symbiontów wyskakują z portali i one są nie do zabicia, bo jak przecież widzieliśmy w filmie, mogą się rozpaść na kawałki, po czym się zrastają z powrotem, to dlaczego symbionty nie chciały jednak zabić Venoma albo Ediego, żeby to zagrożenie zażegnać. Bo co? Bo jednak go lubią trochę?
Bo jednak...
Czy na przykład zostały wycięte 5 minut bardzo istotne filmu, które wyjaśnia, że na przykład kodeks dla symbiontów, nie wiem, jest święty, tak? Albo cokolwiek,
tak.
Cokolwiek, co uzasadnia decyzję niezabicia Venoma albo Ediego.
A może z jakiegoś powodu właśnie Venom, mimo tego, że od pierwszego filmu jest informacja, że on jest tylko zwykłym symbiontem, ale tak naprawdę nie jest jakimś specjalnym przedstawicielem swojej rasy, to może jednak był jakiś wątek fabularny, że
jednak
jednak on jest ważny dla całej rasy symbiontów, bo bla bla bla, coś tam, ple ple ple, wszystko jedno i musi przeżyć. Tutaj jedyne wytłumaczenie, dlaczego on musi przeżyć i Eddie musi przeżyć, bo się lubimy, w związku z tym jest to fajne, bo to jest element, dbamy o siebie nawzajem, co nie zmienia faktu, że ci żołnierze powinni Ediego Brocka po prostu zastrzelić w pierwszej...
Okej, faktem jest, że pan generał, czyli nie Baron Mordo z Doktora Strange'a, zastrzelił Ediego Brocka, ale zrobił to za późno, bo akurat symbiont był blisko, więc mógł go ocalić.
Pomijając fakt, że symbiont, którego uznaję za wroga dla całej ludzkości, powiedział mi, że musimy zabić Ediego Brocka, więc na pewno mówi prawdę, nie mam żadnych wątpliwości co do jego słów.
Tak samo jak... No, o Jezu, ja mógłbym tyle wymienić.
Nie, tu jest bardzo dużo rzeczy i to wszystko jest na takim totalnym absurdzie oparte jak rodzinka, która się dostaje na teren bazy wojskowej i wchodzi na wieżę i potem jednak pan wraca i z bazuki strzela, żeby pomóc tak. Eddiemu Brockowi. No to wszystko jest takie jak z Dnia Niepodległości wyciągnięte po prostu z takich głębokich lat 90. takich najbardziej tak sztampowych i już jakby tak, przerzutych tylko... motywów, łącznie z moim ulubionym momentem w tym filmie, to znaczy kiedy mamy... Strefa 51, 3 dni przed rozbiórką.
Wszystko działa?
Wszystko działa to raz, ale nie, i że podjeżdża pan generał i tak od niechcenia se podchodzi do rozpuszczacza nadkwasowego, nie,
to,
czy jak
Hubert,
to
jest. To było bardzo istotne, to się nazywał był hyperacid, żebyś wiedział, że jest dużo gorszy
tak,
kwas.
Tak, ale to właśnie nadkwasowy, tłumaczenie tak. napisane, nadkwasowy coś tam. Tak. I tak od niechcenia sobie podchodzi, uruchamia aparaturę.
I rozpuszcza jakąś cysternę.
Coś rozpuszcza i potem już nie jedzie ma tego dalej. Wątku i wraca w odpowiedzi. W jednym momencie, kiedy tak. może zostać wykorzystany i tak jest na samym początku, tak asy coś se rozpuszczę, nie?
Tak, dokładnie, to jest to, czym się zajmuje pan generał Strickland? On lubi spacery wieczorne na plaży i rozpuszczanie cystern w swojej bazie.
Tak jak brat Phoebe lubi topić rzeczy, tak? To on lubi rozpuszczać.
Tak, dokładnie. I już pomijam to, że wielka aparatura z mega rozpuszczaczem jest na otwartym powietrzu, bez żadnych barier, bez niczego.
I ma na sobie wielki napis nadkwasowy rozpuszczacz. Tak. I że wszelkiego to jest... rodzaju ujęcia satelitarne i drony nie mają żadnego dostępu do tej tajnej informacji, tajnej technologii wojska amerykańskiego.
No, a skoro jesteśmy przy panu generale i przy tym, że film został straszliwie pocięty, dwa przejawy złych, jednocześnie bardzo przemyślanych, cynicznie decyzji castingowych, czyli na przykład jak była sekwencja zjazdu rwącym potokiem, kiedy wojsko goni, tak. Symbion został oddzielony od Eddiego i też go goni i to nakręcona bardzo fajnie, to jakby dynamika, tutaj nie było się czego przejść technicznie.
Jedna z nielicznych scen, która się dzieje tak, w ciągu dnia.
Wszystko widać, jest okej, jest dynamicznie super, pomijam już to, że wiadomo, że super tajny oddział Foki 6, czy kim oni tam byli, lecieli tym helikopterem na pustynię, ale profilaktycznie w swoich super kombinezonach mieli sprzęt do nurkowania.
Oni mieli tam sprzęt na każdą okazję.
Ale wrzucili tam, wpadli, płyną i Eddie, żeby się uwolnić, niestety strzelił z pistoletu jednego z tych żołnierzy, okazuje się, że to była żołnierka, strzelił pani w pysk lub w szyję, nie wiem, nieistotne.
W dolną część pyska
i ona tą maskę zgubiła, czy on tą maskę zdjął. Ja byłem święcie przekonany, że to jest ta kumpela pani naukowiec. Ta, co nosiła przypinkę z choinką. Która...
To jest przejaw twojego rasizmu.
Prawdopodobnie tak, bo pani jest czarnoskóra, ale no nie oszukujmy się, atrakcyjna czarnoskóra kobieta, którą widzieliśmy chwilę wcześniej i teraz widzimy tylko zarys jej twarzy i ona umiera. Ja mówię, to jest ona, ale jednak nie, bo po chwili jednak pani naukowiec żyje, ale z jakiegoś powodu pan baron generał Mordo, który siedział w helikopterze wysoko, nawet nie w helikopterze, nie, on nie siedział w helikopterze, on siedział w bazie.
Nie, on był w helikopterze.
Był w helikopterze, tak. Wysoko. Widział tych swoich ludzi, jak tam się kotują w tej wodzie i ten. I kiedy on się zorientował, że to Eddie zastrzelił tą panią żołnierkę, żeby 10 minut później w filmie do niego krzyknąć, zabiłeś jednego z moich ludzi. Nie było takiej sceny, nie wiemy. Tylko Eddie o tym wie i widzowie o tym wiedzą, a nie pan generał, który siedział w helikopterze, więc do cholery jasnej. I Juno Temple, znaczy, która generalnie jest niezłą aktorką, ale w tym filmie gra tylko osobę, która nie je. Ona jest strasznie schudnięta, mam wrażenie. Jedyną cechą charakterystyczną jest to, że jest bardzo szczupła i nie działa jej ręka.
Tak, i to jest,
koniec.
Ale jest jedno fantastyczne ujęcie, kiedy to chyba jest moment, kiedy pierwszy raz się objawia ten zielony symbiont, mądry
toksin,
zielony symbiont toksin. I jest ujęcie, jak ona patrzy na to przez szybę i ma tak fantastycznie komiczny wyraz twarzy, wielkie oczy.
O mój Boże, co tak, się dzieje?
Widzę po prostu, jak pani reżyserka mówi, reaguj, mocniej, więcej, tak. Mocniej.
W postprodukcji
po czym jest cięcie na zbliżenie i już ma normalną minę, co jest w ogóle też super. No. Ale jeszcze chciałem wrócić do tej sceny, bo to była zaskakująca scena właśnie śmierci pani żołnierki podwodnej i moralniaka, którego Eddie przeżywał przez około 25 sekund tak. po tym fakcie. Myślałem, że to będzie miało jakieś dużo większe znaczenie dokładnie. Dla fabuły tego filmu, że on będzie żył z tym, że zabił kogoś on, a nie Venom i że to był mimo wszystko ktoś, kto miał dobre intencje, tylko służył swojej ojczyźnie.
Tak.
I że gdzieś tutaj to będzie pociągnięte dalej, ale on tylko powiedział, o nie, zabiłem ją. I koniec.
Tak.
Nie wiem, czy gdzieś tam
Bo to czy na przykład to, wycięto nie,
bo,
coś? Kumecy.
No bo to by się pięknie łączyło nawet z tą opcją, że on tutaj zabił kobietę, a potem spotyka tę rodzinę i tam jest ten... Tutaj...
Ma szansę kogoś ocalić. Tak.
Gdzieś, no, tutaj, no, gdzieś tutaj się czai jakiś fajny scenariuszowy pomysł.
Nić fabularna jest, nie ma ale tego, tak, została zerwana. To 100% racji, tak. I wrócę tylko jeszcze do pana generała i skoro wspomniałeś o rodzinie również, a propos castingu, na 100 milionów % tłusty czek od Sony bez problemowo przekonał Irysa i Fansa i pana Chiwetela Ejiofora, który gra nie Barona Mordo w tym filmie, a pan Irys i Fans nie gra Lizarda doktora Connorsa, żeby wsadzić ich w zwiastun i żeby ludzie, 7 osób, które się jarają, jak już wspomniałem, mówili, Jezu, Irysa i Fans, czy to Lizard z MCU? No właśnie, nie z MCU, sorry, on nie jest z MCU, z nie, Amazing Spider-Mana tak. Się pojawia w tym filmie.
Czy to znaczy, czy to, że...
O mój Boże, będzie Andrew Garfield? Nie, bo wyjaśnienie reżyserki jest takie, ej, przecież w MCU też są aktorzy, którzy grają różne postacie w różnych filmach, my bierzemy tych aktorów, którzy najlepiej nadają się do danej roli.
Tak, ale rozumiem, że to nie jest tak, że zasnąłem w trakcie i przegapiłem, ale tam nie było absolutnie żadnego... nawet słownego żarciku nawiązania do tego, że ej, to doktor Connors albo coś.
Nope. Nic. Tak samo Baron Mordo, czyli pan generał Strickland, również to połączenie nie jest w ogóle wykonane. Jest jedynie to, że twarz ma ci się kojarzyć z gościem, którego widziałeś w Doktorze Strange'u albo w Amazing Spider-Manie i masz przez sekundę pomyśleć, a może coś się wydarzy. Dobra, zapłacę, pójdę do kina. Ja przepraszam od razu, drodzy słuchacze, bo my też jakby weszliśmy w tą maszynę i zapłaciliśmy i poszliśmy do kina, ale mamy nadzieję, że nasza służba społeczna w formie tego podcastu odwiedzie was od pójścia do kina. I
poczekacie,
nie dacie...
aż film będzie leciał na Polsacie w co drugi wtorek.
wtedy można, tak. I myślę, że z reklamami, kiedy ten film z 90 minut zrobi się z niego 2 godziny
ale
ponad.
Ale za to te napisy końcowe będą przyspieszone. Bo
a napisy końcowe będą przyspieszone, tak. To będzie całkiem spoko seans. Może, chociaż nie z lektorem, nie, bo jednak... Ale tak, widzę to, Hubert.
Dobrze, ja przez cały czas trwania tego filmu mówię, no dobra, to kiedy ten knul wjedzie? Niech on się pojawi wreszcie, niech on coś zrobi.
Niech się uwolni.
Ja mówię, zostawiają go na ostatnią chwilę, on wjedzie, będzie wielki finał, będą walczyć z knulem.
On
i w jakiś,
wygra i tak, jest, wiesz, sequel bait.
Cokolwiek, tak. Tymczasem pan knul nie pojawia się w ogóle. Znaczy on nie ma żadnego zastosowania w tym filmie, poza tym, że siedzi i mówi, o, teraz mój potwór wysłał sygnał i tak, więc wyślę tam więcej potworów. Tak. Więc głównym bad guyem...
Łapie za głowę, jak potwory giną.
Tak, robi... głównym bad guyem w tym filmie jest bezimienny, dziwny, pokraczny, czteronogi potwór do niszczenia symbiontu.
Hubert.
Który ma jedną fajną cechę, to znaczy bardzo mi się podoba sposób, w jaki mieli ludzi, zamiast ich pożerać klasycznie, to ich mieli jak w tym, jak w filmie Braci Coen do drewna tam.
Film Braci Coen do drewna tam.
Jak się nazywa? Film Fargo, przepraszam.
Film tak. Fargo, a to niszczarka prawdopodobnie.
Tak, nie wiem jak się nazywa.
Woodchipper, no. Tak, po naszemu Woodchipper.
Po polsku jest Woodchipper, ale wszystkie najlepsze filmy, takie jak Fargo czy Uniwersalny Żołnierz, mają właśnie
oraz
niszczarkę do drewna.
Tucker i Dale kontra zło.
O.
Gdzie nastolatkowie sami wskoczyli do niszczarki na drewno.
Więc tutaj trzeba przyznać, że jest to piękny element graficzny, Hubert. Kiedy oni tak i mu tymi skrzelami wypadają.
Dobrze.
Resztki
zanim zmusimy się, żeby trochę pochwalić film Venom 3, niewiele, ale troszeczkę, to ja bym chciał jeszcze rozwalić twój mózg. Czy mogę? Bo zakładam, że nie czytałeś komentarzy na Reddicie po obejrzeniu filmu, bo stwierdziłeś, że nie masz ochoty na to, masz ważniejsze.
Nie.
Świetnie. Przeczytałem. I mój mózg, to jest skala tego rozwalenia jest maluteńka, ale pokazuje ci, jak bardzo w dupsku mają zasadność logiczną konstruowania fabuły w filmie Venom 3
tak.
I łączenia jej z filmami Venom 2 Carnage i Venom 1 Venom.
Tak.
Otóż były 2 czy 3 sceny, gdzie ktoś stoi w super ciemnym pomieszczeniu i lampi się na mnóstwo monitorów.
Tak.
Było takie coś, nie? Tak. I on mówi, dobrze, generał...
A to chyba w ogóle nie zostało wyjaśnione,
dokładnie.
Nie?
I teraz...
Zapomniałem o tym,
Hubert,
że to było w ogóle.
Słuchaj mnie teraz. Słuchaj mnie, co ja ci opowiem teraz. Były te sceny 2 albo 3 i był ten typa, co mówi, dobrze, generał Strickland, lecisz tam. A on mówi, chcę laboratorium. On mówi, dobrze, masz zgodę na mienie posiadania laboratorium.
Czy to był Phil Coulson?
Hubert, nie, słuchaj mnie. W filmie, ja mówię, aż siedziałem...
Nabudowujesz to film?
Strasznie nabudowuję, tak, ale siedziałem sam tutaj wczoraj i zrobiłem autentycznie... To jest odgłos, jak moja ręka trafia w moje czoło. Zrobiłem facepalm tak zwany. Hubert, pamiętasz w filmie Venom 1 oraz w filmie Venom 2 postać Michelle Williams, która była niegdysiejszą partnerką życiową Ediego Brocka, tak. Ale się byli, rozstali.
Było tak.
I Michelle Williams przez chwilę była Venomką w dwójce, ale generalnie jakby powiedziała, że dosyć mam tego gówna, nie zagram w trzeciej części. Więc jej wątek jest jakby nieistotny. Ale ona miała chłopaka.
Miała.
Obecnego, który się nazywał Dr. Dan.
Tak.
Dr. Dan, który był jej partnerem i on
i którego Eddie na końcu polubił.
Go polubił. Teraz, jak to mówi młodzież, szczaj to! Ten typas w tym ciemnym pokoju to jest Dr. Dan, który według fabuły, jak się domyślam, miał przez całe te trzy filmy romansować z byłą dziewczyną Ediego Brocka, żeby zbliżyć się do symbionta, bo tak naprawdę jest szefem super tajnej organizacji i ten sam aktor go gra i w napisach końcowych ten aktor był podpisany jako Dr. Dan w tym filmie, Venom 3.
Okej. Okay.
Koniec.
A czy to było cokolwiek zjawione w jakiś sposób w pewnej części?
Rozumiesz? Postać z dwóch filmów, którą gra ten sam aktor, którą mieli twist fabularny, że o mój Boże, super tajna agencja tak naprawdę trzyma swoje, wiesz, swoich agentów wszędzie przy Eddie Brocku, żeby z tego symbionta, bo oni o wszystkim wiedzą albo nie, albo chcą sprowadzić
ale
knula,
to wszystko brzmi bardzo rozczulające, bo to brzmi jakby oni naprawdę wierzyli w to, że może powstać więcej.
Tak, dokładnie, przez sekundę, ale oprócz tego, że nie było ani grama jakby wskazówek w poprzednich filmach, że takie coś może się wydarzyć, to tu zrobili takie coś, ale znowu wycięli 7 minut filmu, które mogłyby nadać temu wątkowi jakiekolwiek znaczenie. Tymczasem nie. Mamy 3 sceny w ciemnym pokoju, gdzie typ, którego twarzy nie widzimy, mówi coś do telewizora i dzieją się rzeczy i to nie wraca w ogóle.
Tak.
Bardzo mi się to podoba, jeżeli chodzi o, wiesz, mamy scenariusz, panie Sony, zobacz. No,
ale z drugiej strony, jak oni mogli to zrobić, żeby to miało jakikolwiek sens? Bo tak, gdyby to był wielki reveal na koniec filmu na zasadzie, że akcja się skończyła, nie wiem, monitory gasną, zapala się światło, on się odwraca w stronę kamery i widzimy, że to jest Dr. Dan, nikt nie będzie pamiętał, że w ogóle była taka postać jak Dr. Dan.
Mało istotny aktor.
Dokładnie tak. Druga opcja to jest, że musi być podobna scena, tylko musi w dialogu być wyjaśnione. Całe szczęście, że zbliżyłem się do jego ukochanej lata temu. Dzięki temu mogliśmy bla, 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 ple, ple, ple i to pozwoliło nam. Trzecia rzecz, to musiałby być jakiś flashback, znaczy musiałaby być jego twarz i musiałaby być sceny z poprzednich części Venoma, co też byłoby bez sensu, bo nikt by nie kojarzył.
Były sceny z poprzednich Venomów na samym końcu, kiedy Eddie Brock wspominał rozkoszny sposób swoje przygody. A propos też w ogóle powiedziałeś, wiele lat temu zbliżyłem się. Nieprawda, rok temu, Hubert, bo wszystkie trzy Venomy dzieją się na przestrzeni roku, co też jest dla mnie w ogóle zaskoczeniem, bo mam wrażenie, że to trwa od dekady mniej więcej. A nie, bo przecież w filmie też jest jeden z tych głupich dialogów, czyli ej, Eddie.
No, Eddie Brock zdążył
ile
posiwieć w tym
razem?
Czasie,
tak.
Więc
Eddie,
jakby
ile jesteśmy razem już kolegami, no? Od
a tak,
roku.
Było dokładnie rok, tak,
rok.
Rzeczywiście.
No, okej, okay, super.
Rzeczywiście, dobrze. Miesiące temu zbliżyłem się do jego partnerki. Powiedzmy. Dobrze, tak, swoją drogą to zakończenie, które miało wymusić w tobie jakąś emocjonalną reakcję na to, ej, bo ten Venom był taki fajny, oni byli takimi dobrymi kolegami, się tak lubili.
I leci w tle piosenka Maroon 5.
I to jest takie wzruszające i jednocześnie leci muzyka, która kompletnie nie podkręca tego nastroju i ten Eddie idzie ulicami Nowego Jorku. Okej, wspomina Venoma, ale jakby nie czujesz tego, tej powagi sytuacji.
Nie, w ogóle to jest tak, i podobno, to też jest informacja, że ta scena, Hubert, dokładnie ta scena, kiedy Tom Hardy idzie przez Nowy Jork i zrobili mu wklejkę scen z poprzednich oraz tego filmu, łącznie ze sceną, gdzie Venom się od niego odłączył w dwójce i śpiewał sam w barze karaoke, kiedy Eddiego tam nie było, więc nie mógł tego wspominać, ale whatever, to została nakręcona po premierze Deadpoola trzeciego, 2 miesiące temu, czyli pod koniec sierpnia i wklejona na ostatnią chwilę do gotowego filmu, bo i to jest mój domysł tylko, tak? Bo wykorzystujemy znaną popową piosenkę do nadania ironicznego charakteru scenie, którą oglądają widzowie, tak jak to było z Madonną w Deadpoolu.
Mhm. Czyli, że miało być zabawnie. Ale
prawdopodobnie.
Okej, no rozumiem, ale nie pyknęło to. Dużo lepszym zakończeniem filmu było zakończenie części drugiej, gdzie oni na tej plaży szczęśliwi, Venom i Eddie Brock sobie siedzą. To było też fajne nawiązanie do komiksu, gdzie potem jak myśleli, że zabili Spidermana, to sobie zostali na bezludnej wyspie i radośnie sobie tam mieszkali. Więc to było super i na tym należało zakończyć.
O Jezus, tak. Szczególnie jeżeli mówimy o takich durnowatych zakończeniach, które w minimalny sposób wykrzywiają to, czego mogą widzowie oczekiwać, to jest to, że przecież Statua Wolności jest też w Las Vegas. Więc oni mogli ironicznie pokazać Venomowi statuę wolności w Las Vegas i powiedzieć, że to jest statua wolności. Zobaczyłeś? Nie, nie, musimy nakręcić w Nowym Jorku scenę, żeby pokazać Empire State Building i prawdziwą statuę wolności. Chociaż to nie ma żadnego znaczenia.
Dokładnie tak. A także Venom, który mówi, muszę się teraz poświęcić dla dobra ludzkości, ale jesteś moim serdecznym przyjacielem i szkoda, że nie zobaczę z tobą statuły wolności. A jednocześnie ma cały czas ten swój Venomowy uśmiech na twarzy. I oni próbują, tak silnie próbują ci powiedzieć, że to jest emocjonalna chwila, ale to tak kompletnie nie działa, że pasuje do reszty filmu, trzeba przyznać. W tym filmie mało co działa. Filip, jeszcze nie mówiliśmy o jednej rzeczy.
Dobrze, powiedzmy o tym, bo ja na pewno pamiętam o tym.
Nie,
ale
chodzi
powiedzmy.
O tytułową scenę.
A,
to znaczy ostatni taniec Venoma. Tak, okay, roll credits, last dance.
Wiedziałem, że to powiesz. Tak, czekaj, bo ja tu jeszcze patrzę, czy mi coś nie uciekło w notatkach, bo kilka zrobiłem.
Tak, wiele rzeczy absurdalnych, kretyńskich, wymuszonych przez fabułę decyzji postaci w tym filmie można wybaczyć i można zrozumieć i można zrzucić na to, że no bo to jest taki rodzaj filmu, więc muszą się takie rzeczy dziać, ale scena, w której oni dobrze wiedzą przez cały film, że jak tylko Venom się objawi w całej swojej okazałości i to ten magiczny potwór, który potrafi przebiec 6000 kilometrów w pół sekundy i zawsze się naceluje na świecący kodeks, to fakt, że on to robi po to, żeby zatańczyć z panią, jest niewybaczalny. No.
Jest totalnie niewybaczalny i to jest rzecz, która tak bardzo mocno gwałci jakiekolwiek zawieszenie niewiary. Najbardziej liberalny umysłowo widz nie jest w stanie zaakceptować sceny pod tytułem ej, ścigają nas kosmiczne pająki, więc od tej chwili będę tylko dawał ci moją wielką łapę, albo wielką głowę, albo wielkie nogi, ale nie wyjdę cały.
Po raz kolejny.
Po raz kolejny.
Scenariuszowo, koncepcyjnie jest to fajny pomysł, znaczy ukryjmy Venoma, tak? I tym bardziej ten moment, kiedy on w finale dostatecznego pojedynku się wreszcie pokaże cały, znowu
większe ma znaczenie.
Będzie
tak.
miał większe tak. znaczenie.
Nie, nie, bo pani Chen wygrała w kasynie dużo pieniędzy, więc ma super apartament i Venom mówi, że chciałby zatańczyć, a Eddie mówi, nie, nie, bo przecież ściga nas super pająk, więc jak tylko będziesz chciał tańczyć z panią Chen jako pełny, duży Venom, to on nas zobaczy. Jakoś se poradzimy. Po czym tańczą bardzo niechlujnie, CGI-owo, nieładnie tańczą przez 30 sekund do Abby, jeśli się nie mylę.
Chyba tak.
Po czym wjeżdża pająk, niszczy hotel, ale Venom w ostatniej chwili jednak się chowa. Więc pani Chen prawie umiera i wjeżdża helikopter i oddziela Venoma od Diego Broka i zabierają ich do bazy 55, pod bazą 51, obszarem 51.
Tak, jest to kulminacyjny moment tego filmu. Kretynizm został tutaj po prostu doprowadzony już do maksimum i to był moment, w którym naprawdę można było siedząc w kinie klepnąć się w czoło. Powstrzymałem się, ale prawdopodobnie wtedy było pierwsze moje westchnienie.
No nie, było dużo takich westchnień, tak samo jak pani doktor, która ma jedną scenę flashbackową, czyli ma swój origin story, że miała brata bliźniaka, ale pieprznął był w niego piorun.
Znaczy w nią pieprznął i przeszło na niego.
Przeszło przez bransoletkę i go zabiło, bo bransoletka zadziałała
tak, jak jej rękę zepsuło.
Tak, jej zepsuło rękę. Leżą se na tej plaży, gapią się w to bardzo tłuste od ciemnych chmur niebo, z którego
apokalipsa idzie.
Tak, jeżeli to jest dzień, to nie jest dzień. Jeżeli takie chmury są za dnia, to jest gorzej niż jak ostatni huragan przejechał przez Florydę. Leży i co ona mówi? Och, mój bracie bliźniaku, który chcesz zostać naukowcem w NASA, ale nam tu fajnie na tej plaży.
No nie, Jesus. Nie, naprawdę, fantastyczne. I także po raz kolejny, no jest to moment, który w jakiś sposób tę postać zdefiniował, pokazany jak pokazany, ale jakie to ma przełożenie na dalszą część filmu, poza tym, że ona została naukowczynią i potem jak połączyła się ze swoim symbiontem, to gdzieś tam w tej super szybkości też były błyskawice, to chyba było tylko
tak,
tyle, nie?
Tak, i że podała rękę swojej koleżance.
Bo jej Venom, w sensie symbiont, naprawił tę rękę. Tak, ale gdzie tu jest ten jakby motyw
tym razem
tego
nie
brata?
Zabiła.
Nie, gdzie tu jest ten motyw tego brata? Czy tutaj też można było nawet najprostszy możliwy sposób, żeby ona ponownie to samo zrobiła, tylko żeby na przykład komuś pomóc, czyli że złapie kogoś i ten piorun, albo jakaś elektryczność w kogoś walnie i
cokolwiek.
Tym razem to będzie miało pozytywny wydźwięk, a nie negatywny. Cokolwiek, ale tego nie było po prostu. Tylko, patrz, zmieniła się w tego kolorowego symbionta, którego pojedyncze jednostki kojarzą z jakiegoś nieznanego komiksu i będą się cieszyć, że on się pojawił, ten symbiont.
Nie, to jest taki śmietnik, naprawdę. Scenariusz do filmu Venom 3 jest jednym z najgorszych, jeżeli on miał formę taką, jaką widzimy na ekranie, jeżeli tam naprawdę nie zostało nic wycięte.
Jest to klasyczny film, gdzie jest zlepek scen po
prostu.
To jest
zlepek scen, to jest taki burdel, że po prostu aż się w głowie nie mieści. Jeżeli ten scenariusz miał ręce i nogi i został zaakceptowany przez włodarzy Sony w innej formie, to w takim razie gdzie, w którym momencie na etapie produkcji tego filmu zostały podjęte decyzje, żeby wyciąć na oko 15 minut filmu,
które tłumaczą
rzecz. Chyba, to też jest czyjś komentarz, że oni chcą doprowadzić do stworzenia trylogii Venoma w wersjach reżyserskich, które to filmy z 90 minut, każdy z nich urośnie do 2 godzin i dostaniemy, wiesz, więcej scen, czyli zrobią Zacka Snydera, który ze swoim Rebel Moon odwalił to samo.
Czyli tu by to się nazywało Kellyverse? Bo...
No właśnie, bo ona jest scenarzystką wszystkich Venomów i 50 twarzy Greya, pani Kelly, nie pamiętam jak ma nazwisko, ale no, pani Kelly, sorry, ale no jakby... Może twój scenariusz był niezły,
ale podobno coś tam maczała też palce przy Mad Max Fury Road, jest uncredited, ale coś tam robiła przy scenariuszu.
Touch-ups tak zwane może.
Tak.
Albo Hubert, jak mawia pół polskiego i nie tylko internetu, albo dodawała woke tam. Aczkolwiek Venom jest, przepraszam w ogóle, że wyciągam to słowo, ekstremalnie modne w ciemnych kątkach, zakątkach internetu, jest mało woke, więc powinien się podobać pewnej części.
Tak, ale on jest trochę, też jakby nie starczyło miejsca na to, bo tam naprawdę nie ma miejsca na jakikolwiek głębszy światopogląd, w związku z tym zabrakło też miejsca i na to, ale to chyba by tylko na lepsze zrobił temu filmowi, gdyby cokolwiek się tam pojawiło.
Nie, naprawdę, ja jestem widzem i wy zresztą słuchacze dobrze o tym wiecie, Hubert wie o tym od 20 ponad lat, 25, że jak ja oglądam filmy, to ja naprawdę staram się skupiać na tych rzeczach, które mi się podobają. Ja jestem raczej taki łagodny w ocenianiu, zazwyczaj oceniam je trochę lepiej niż Hubert, bo po prostu mi się podoba. Jak coś mi się podoba, to mi się podoba. Ale tak bardzo się starałem, żeby wyciągnąć dla siebie coś z tego filmu i tak bardzo mi się nie udawało, więc naprawdę jedyna rzecz, która w tym filmie działa, mimo tego, że Tom Hardy jest na autopilocie i naprawdę wygląda, jakby miał już dosyć, co akurat koincydentalnie jakby jest paralelą dla jego związku z Venomem, fantastycznie, to tylko i wyłącznie sceny, kiedy on i on się przekomarzają, kiedy na samym początku zjada głowy meksykańskim gangsterom, którzy wykorzystują psy do walk, kiedy opętuje konia i mówi do niego "Here, horsey, horsey, don't scare the horsey". To jest bardzo zabawne, bardzo mi... Jak mówi "Jesus Christ", o w ogóle Venom, który mówi "Jezu Chryste" na czubku samolotu, widząc po raz pierwszy kosmicznego pająka. Dobre rzeczy są. Tak samo bardzo mnie bawi to, w jak bardzo intensywnie, mocny sposób nokautuje pana sikającego swoją wielką łapą.
W bardzo powolny sposób, tak.
Przelatuje przez cały dziedziniec. To są śmieszne rzeczy.
Tak, ale to są wszystko takie skecze krótkie, które się pojawiają w trakcie tego filmu. Takie etiutki, takie pojedyncze pomysły, z których nie udało się poskładać całego filmu. Już nawet ostatni Deadpool, który też jest tak naprawdę zbiorem scenek, które fanboystwo bardzo chciało zobaczyć, ale robi to w sposób bardzo rzetelny i bardzo sprawny i sposób działający i łączy to w też pozlebianą z resztek, ale jednak
nawet
fabułę.
Scenariusz jakiś jest.
Ale jest ta fabuła, a tutaj tej fabuły nie ma. No, a zręby tej fabuły, które się pojawiają, są natychmiast wyjaśniane poprzez postaci, które mówią, co się wydarzy. To znaczy nawet Eddie Brock, który mówi: pójdziemy teraz do Nowego Jorku, bo tam jest sędzia, którego mogę postraszyć, żeby mi pomógł cofnąć zarzuty. Okej.
Super, dzięki.
Tak, dzięki, że mi to powiedziałeś. To jest bardzo ciekawe i teraz już nie muszę nic robić w filmie, tylko iść do przodu. No, więc generalnie było super, nie, w kinie.
Więc, mili państwo, Venom 3, ostatni taniec, oficjalna recenzja podcastu Hammerzeit.
Jest niespoko.
Nie, inaczej miałeś zrobić.
Przepraszam, zapomniałem być, bo to jest tak, rzeczywiście. Czekaj, to zmontujemy to. Jeszcze raz powiedz.
Mili państwo, oficjalna recenzja filmu Venom 3, ostatni taniec w wykonaniu podcastu Hammerzeit. Więc nie będzie tu miejsca na dźwięk żaden, poza tym, który przed chwilą usłyszeliście, bo, mili państwo, Venom 3 przy nawet największej dawce dobrej woli nie jest dobrym filmem.
Nawet jak na Venoma.
Nawet jak na Venoma. Nawet w tej trylogii średniości szoruje pod nie i śmiem twierdzić, że jest... Właśnie, nie wiem, obiektywnie jest to film gorszy niż Joker 2.
Jest to film, który powstał po to, żeby udowodnić nam, że Joker 2 nie jest taki zły,
tak,
jak myśleliśmy.
Ale jednocześnie Joker 2 trwa 2 godziny 20 minut. A Venom 3 trwa tylko 90, jak się okazało po zrobieniu szybkich działań matematycznych, więc swoją słabość kontrapunktuje tym, że szybciej się kończy. Więc moje ciało, mój mózg i moja dusza po wyjściu z obu seansów była na tym samym poziomie jakby zgniecenia, że nie udało się. Więc mniejszym podcast Hammerzeit zupełnie przypadkiem w październiku ma dla was cykl pod tytułem Niedobre sequele niegdyś bardzo dobrych lub przyzwoicie rozrywkowych średnich filmów.
Akceptowalnych.
Tak. Nie idźcie do kina na Venoma 3. Mamy nadzieję, że nasza tutaj tyrada was połechtała wystarczająco.
Broń Boże,
mocno.
Nie płaćcie 14,90 za wypożyczenie na dowolnej platformie, bo na pewno
za
przez
tygodnie,
pierwszy tydzień, czy dwa, czy trzy będzie w ten sposób dostępna.
Poczekajcie, aż będzie na Maxie, czy gdzie tam ze Venomy.
Tak, będzie na tej platformie, którą akurat subskrybujecie i wtedy możecie obejrzeć, a jak nie akurat nie trafi na tę platformę, to poczekajcie, aż trafi na Polsat. Wiele niestety tracicie.
Dokładnie. Mili Państwo, kończymy tym strasznym odcinkiem październik, bo kiedy go słuchacie, to jest Halloween.
Właśnie,
tak
straszny,
jest plan.
Straszny Halloweenowy odcinek, ale strasznie niedobrego filmu. Tak, więc nawet tematycznie, październikowo się dobrze wpisało.
Tak, więc przypadkiem, ale jak wiemy, dobre przypadki to jest sól na chlebie. Jest takie przysłowie, nie wiem.
Tak, a my myśleliśmy, że może wybierzemy się na film Megalopolis, ale podobno też jest bardzo niedobry, więc nie wiem, czy ja mam siłę nagrywać kolejny podcast na temat filmu, który mi się nie będzie podobał.
Dlatego teraz mamy taki plan, który nie jest oficjalnym planem, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, czego zrealizujemy, ale jeśli się uda, to jeden odcinek poświęcimy nowemu filmowi naszego zdalnego kolegi reżysera, pana Bartka M. Kowalskiego, którego Cisza Nocna, czyli film, który zajawił nam 3 lata temu, gdy omawialiśmy W lesie dziś nie zaśnie nikt 2.
Chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie byliśmy pierwsi na świecie, którzy dowiedzieli się o tym projekcie.
Skup, dokładnie, więc Bartek, pozdrawiamy cię serdecznie. Jeśli się uda, to z Bartkiem porozmawiamy o filmie Cisza Nocna, który swoją premierę ma dzisiaj, bo jeżeli słuchacie tego podcastu 31 października, to dzisiaj wchodzi do kin i został dobrze przyjęty zarówno w Gdyni, jak i w Warszawie na festiwalach. Oraz myślę, że w listopadzie damy szansę Gladiatorowi 2, bo tak zwany buzz, czyli pierwsze opinie są takie, że jest to ojejku, jednak to jest dobry film, chociaż nikt się nie spodziewał.
Tak, nikt się nie spodziewał, bo każdy, kto w trailerze widzi tego komputerowego nosorożca, to mówi, to jest przesadzone.
Tak, a wcześniej słyszy te rapsy, czy co tam było puszczone.
Tak, na szczęście naprawili ten problem w drugim trailerze, który jest dużo lepszy, ale wciąż jest komputerowy nosorożec.
To prawda. Więc jest szansa, że listopad pod znakiem filmów Cisza Nocna i Gladiator 2 będzie troszkę łaskawszy dla nas i dla was.
Przypomniało mi się, że w trailerze filmu Kraven Łowca też jest komputerowy nosorożec.
Miałem tą samą myśl dokładnie. Jest komputerowy nosorożec, który rozwala pojazd. Ja nie wiem, co się, Hubert, dzieje z tym
Co się dzieje z tym światem? Miejmy nadzieję, że Gladiator jednak będzie pozytywnym zaskoczeniem i że Denzel po raz kolejny ocali ludzkość poprzez swoją nieskazitelną grę aktorską.
Och, tak, mamy nadzieję. Mili Państwo, dziękujemy za uwagę, życzymy przyjemnego Halloween, dziadów i innych takich. Do usłyszenia w listopadzie.
Pa, pa.
Koniec.